podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jak zwykle spotykamy się na podcaście, czyli będziemy dzisiaj rozmawiać o Poznaniu. Mecenasem podcastu jest Konimpex Invest, a my dzisiaj porozmawiamy sobie o kulinarnym Poznaniu i o tym, że Poznań po raz pierwszy w historii jako trzecie miasto w Polsce będzie w przewodniku Michelin. Dzisiaj moimi gośćmi są Joanna Ochniak, jurorka wielu międzynarodowych i krajowych konkursów gastronomicznych, łowczyni kulinarnych talentów, i Michał Kuter, szef kuchni i właściciel restauracji Anusz Widelec. Witam Was ciepło i serdecznie.
Witam.
To wielka radość chyba dla nas, co? Dla Poznania.
Ogromna.
Ogromna.
Ja w ten dzień, gdy się dowiedziałam, powiedziałam, że to jest chyba największy mój zawodowy sukces. Mimo, że on jest dla mnie akurat tak mało wymierny, bo ja nie posiadam własnej restauracji, więc tutaj laurów michelinowskich zdobywać już osobiście nie będę, ale będę wszystkim kibicowała i cieszę się, że to się udało. 5 lat trwał proces ostatecznie, a moje takie starania już od lat początku 2000, bo pamiętam, że razem z Krakowem, czyli w 1997 roku rozpoczęłam pracę w branży gastronomicznej. Wówczas Kraków został wpisany do przewodnika Michelin i mi się wydawało, że to jest takie naturalne, że zaraz będą kolejne miasta, a już na pewno Poznań jako to miasto międzynarodowe, do którego się ściągali wystawcy na międzynarodowe targi poznańskie. Więc myślałam, że to jest kwestia tylko chwili, czasu, kilku lat. Wyprzedziła nas Warszawa w 2002 roku, a później długo, długo nic się nie działo. I razem z Michałem 5 lat temu podjęliśmy taką próbę zjednoczenia środowiska PIEW branżowego. Zebraliśmy podpisy, około 300 podpisów przedstawicieli branży gastronomicznej i biznesu poznańskiego za tym, że ten przewodnik jest nam naprawdę potrzebny. I udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie przyjął nas pan prezydent Jacek Jaśkowiak, któremu bardzo serdecznie za to dziękujemy.
I pozdrawiamy przy okazji.
I pozdrawiamy, jesteśmy bardzo wdzięczni. I ta machina ruszyła. 5 lat czekaliśmy.
Dlaczego tak długo? Dlaczego to wszystko tak długo trwa? Zobacz, 97 powiedziałaś Kraków, Warszawa 2002, 5 lat, a teraz już w ogóle nie wspomnę. Taka przepaść czasowa, że szok.
Znaczy tego nie wiemy, dlaczego tak długo, to pewnie trzeba by zapytać Michelin i władze miasta. No tak długo trwały te rozmowy, pewnie dlatego, że musiała być pewność, że ta powtarzalność w Poznaniu jest, proces całej weryfikacji. Tyle trwa, trochę przeszkodziła pandemia, trochę przeszkodziła wojna, bo pewnie gdyby nie pandemia i wojna, podejrzewamy, że to były jakieś 3 lata, tak mi się wydaje. To trochę przeszkodziło.
No a wcześniej gastronomia się rozwijała dopiero, ta współczesna, nowoczesna w Poznania. Od 2012 tak naprawdę zaczęliśmy gotować na europejskim poziomie, więc no tak te lata szybko lecą.
No,
tak
jest,
ale tworzymy historię.
No właśnie.
Tworzymy historię.
Ale historia się dzieje na naszych oczach.
Na naszych oczach. No, Michelin od 1900 roku. Więc te 120 kilka lat jesteśmy w tył, ale mam nadzieję, że 120 parę lat do przodu.
Co nam daje w ogóle ten przewodnik? Dlaczego on jest taki ważny dla gastronomii?
Świadomość. On po prostu też przekieruje tych turystów do miejsc, które są naprawdę warte odwiedzenia, wybitne. I jednak wskaże te perły w tym mieście kulinarne, więc to jest ten wielki plus. Jest takim też motorem napędowym dla całej branży, bo jakby no, zyski są bardzo wymierne i są, jest pokazany ścisły cel, że jeżeli się znajdziesz w przewodniku, to jednak twoja restauracja zyskuje sławę i nie tylko tutaj musi być gwiazdka, są też inne wyróżnienia, jednak ta obecność przewodniku na pewno wynosi restaurację na inny poziom i daje jej gwarancję biznesową. No, także to jest, no jest o co walczyć.
A to jest, to są to wymierne korzyści dla samej restauracji, natomiast ujęcie miasta w przewodniku daje wiele korzyści samemu miastu. Tak. To jest rozwój turystyki kulinarnej, indywidualnej. Ten gość jest osobą świadomą, bogatą, szukającą interesujących miejsc, zarówno przede wszystkim kulinarnych, bo motywacją do podróży jest kuchnia.
Oczywiście.
Ale oprócz tego on korzysta ze środków transportu, on korzysta z usług hotelarskich, z wszelkich usług
transportowych
takich, no właśnie, transport, ale też i fryzjerzy, i rzemiosło się rozwija. Przy tym tak samo rynek produktu regionalnego, ponieważ najwyżej cenione są restauracje, które opierają się na dobrej jakości produktach pochodzenia lokalnego, przez co lokalni producenci będą mieli szansę na to, żeby też w większej skali sprzedawać swoje produkty, i to nie tylko w skali kraju, ale i za granicą. Główni turyści są z takich destynacji jak Stany Zjednoczone, Japonia i Azja, więc to też jest, otwiera nam rynki i promocje miasta, samego miasta w tych regionach. Oprócz tego interesują się mocno sztuką. Więc to też jest tutaj pole do popisu dla lokalnych artystów.
A mamy takich sporo.
Mamy czym się pochwalić, więc to naprawdę wzrośnie jakość usług, niezależnie od tego, czy restauracja będzie ujęta w przewodniku, czy nie, to jakby samo uczestnictwo miasta w przewodniku jakby już wymuszać będzie pewien standard i jakość usług, więc wszyscy poznaniacy na tym skorzystamy, bo każda restauracja, wiedząc o tym, że przez cały rok może zostać skontrolowana przez inspektorów, będzie się starała, żeby ich usługi były jak najwyższej jakości. Nawet jeżeli mówią, nie, mi nie zależy na Michelinie, a często tak mówią, to sam Michelin, jak prezes przewodnika, mówi, że my się bardzo cieszymy na te reakcje, bo naszym celem jest wyróżnienie restauracji skierowanych na klienta, na gościa. To gościom ma przede wszystkim w tych restauracjach smakować, a naszym zadaniem jest ich tylko tam ukierunkować. Więc mówcie sobie tak, że nie jesteście dla Michelina, a będziecie gotować jeszcze lepiej dla swoich gości, a my to docenimy jako inspektorzy. I dlatego tych korzyści, ja mam w ogóle tu na liście wypisanych 17, ale jest naprawdę bardzo dużo. Tu rynek szkolnictwa, usług się też poprawi, bo gdzieś ta młodzież będzie musiała się kształcić, by pracować w tych lokalach gastronomicznych, hotelarskich czy innych usługach, które będą tych gości, luksusowych gości obsługiwać.
Michał, ty jesteś restauratorem od lat przecież. Co to dla ciebie oznacza?
No, oznacza to, że na pewno będziemy mieć większe zainteresowanie naszym adresem, naszą restauracją. My jesteśmy akurat na uboczu, więc to jest olbrzymi plus dla nas, bo jednak większa część turystów po prostu zaczyna nas odwiedzać, bo to jest, no, to jest drogowskaz dla wszystkich turystów, którzy będą przyjeżdżać do Poznania.
Ale też dla poznaniaków trochę, bo my też byśmy chcieli wiedzieć, dokąd pójść i gdzie warto zjeść. Ja na przykład chętnie wezmę taki przewodnik i zobaczę, które restauracje zostały wyróżnione. Mam nadzieję, że będą to moje ulubione, w tym twoja, i po prostu z przyjemnością tam pójdę.
Ja tobie rekomenduję, żebyś się teraz zainteresowała i do czerwca odwiedziła te restauracje, bo później zacznie działać system rezerwacji
i się nie
światowy właśnie na stronach Michelinie. Nie może się wcale tam nie dostać.
Bo wszystkie restauracje te naprawdę wysokiej półki zawsze mają jeden, dwa stolik wolne, który nie jest w systemie rezerwacji, gdzie zawsze ten lokalny mieszkaniec może przyjść z tak zwanej ulicy i wejść. Często ten stolik jest, mimo tego, że nie wydaje się w systemie rezerwacji. To też jest po prostu dla lokalnych mieszkańców taki sygnał, że no, nawet jak nie ma miejsc w systemie, to warto jest zadzwonić, zapytać, czy jednak gdzieś ten stolik.
I to się teraz zmieniło, właśnie po pandemii, gdy zmienił się trochę przewodnik, jest bardziej otwarty na ludzi, i Hiszpanie podkreślali, że w dobie pandemii, gdy zamknięto dostęp do podróżowania, możliwość podróżowania gości z zagranicy, w końcu mogą skorzystać ze swoich najlepszych restauracji. Zaczęli to podkreślać, że nie mieli szans, żeby dostać stolik w renomowanych miejscach. Mhm. I dzisiaj właśnie też na to się zwraca uwagę, żeby gość lokalny też mógł skorzystać z tych usług, więc
tutaj
zostawia
też
się też.
Chciałem zdementować plotki, bo już się mówi, że restauracje, które się znajdą w przewodniku, zaraz ceny podniosą o 100% i w ogóle już nie będą osiągalne. Nie, na pewno tak nie będzie. Przynajmniej tu mogę powiedzieć za siebie, za Anusz Dielec, że nasze ceny usługi zostaną na tym samym poziomie, bo do przewodnika się wchodzi za wykonaną już pracę, za to, co było, nie za to, co, za te zmiany, które wszystkie mogą powstać. Więc jakby to trzeba uszanować, że zostało docenione to, co jest stworzone, było zrobione i na pewno takie zabiegi, jakieś podnoszenie cen gwałtowne o 100% może często zepsuć to miejsce, niż je poprawić.
Jak będzie wyglądał ten proces wejścia do przewodnika? Co teraz się będzie działo w Poznaniu?
Znaczy on już się wydarzył.
On trwa.
To się wydarzył.
On trwa już chyba 4 lat, nie? Bo byli pierwszy raz inspektorzy 4 lata temu i teraz weryfikują na nowo.
No, czy no, ten proces się już wydarzył. Ja bym tak powiedział, że z dniem ogłoszenia go przez Michelin i władze miasta, że wchodzimy do przewodnika, to się wydarzyło. Teraz czekamy na wyniki, oceny, które restauracje będą w przewodniku i z czym one będą. I to się dowiemy w czerwcu. Czyli już
lata. Za chwilę.
Tak.
Czym się kierują tacy właśnie osoby, które decydują o tym, idąc do danej restauracji? Czy oni wiedzą wszystkie, czy mają jakieś wybrane, rekomendowane? Jak ten proces wygląda?
Jest pięć podstawowych kryteriów jawnych, których tutaj jakby to nie jest żadna tajemnica. To jest jakość produktu przede wszystkim. Druga to jest mistrzowskie wykonanie dania pod względem technicznym i smakowym. Trzecia to jest osobowość szefa kuchni pokazana na talerzu i jego wizja, że tu nie może być od sasa do lasa, kuchnia włoska, polska, japońska, wszystko w jednym menu, chyba że to jest naprawdę wybitne wykonanie i jakby jest tym spójna wizja, to może tak. Czwarta rzecz to jest powtarzalność w karcie dań, czyli że od przystawek po desery musi mieć wszystko świetnej jakości, świetnie wykonane, z najlepszych produktów. I piąta rzecz to jest powtarzalność w czasie, czyli to gotowanie nie może trwać tygodnia, miesiąca czy nawet roku, tylko jest to dłuższy proces. To jednak trzeba udowodnić, że restauracja trzyma klasę i poziom od lat.
A nie, wczoraj się zmieniło i zaczęła kupować lepsze
produkty. I tych pięć czynników jest...
Lunch jest tak samo wysokiej jakości jak i kolacja i zarówno we wtorek, jak odwiedzimy restaurację, czy w niedzielę również jest
to samo. Codziennie musi być dobrze, codziennie musi być ta jakość i on musi być od lat.
I
to
jest... jeżeli jest zmieniana sezonowo karta, to też ta karta w przeciągu roku musi być też spójna i tej samej dobrej jakości, czyli że latem odwiedzą i jest super, a nagle okaże się, że ta zimowa już nie jest super.
No
to ona musi być zawsze super, ponieważ nie wiadomo, kiedy ci turyści kierujący się przewodnikiem tą restaurację odwiedzą i w jakiej porze dnia.
No, bo mogą skomentować, że na przykład nie powinno jej tam być. Czyli jest o co walczyć i się starać.
Tak jest.
Znaczy ja obserwowałam wiele restauracji w Poznaniu, które zaczynały z wysokiego C, a potem było coraz gorzej i to jest przykre. I to było przykro patrzeć na to i też klienci odeszli od tych miejsc. Większość już nie ma, no bo rynek ich zweryfikował sam.
Tutaj
dzisiaj w ogóle mamy
jest
trudnego
też...
odbiorcę przecież, nie? Klient
dzisiaj
jest byle czego,
trudny
za
przeproszeniem. Rynek i w najgorszym momencie wchodzimy do tego przewodnika. Nie da się ukryć, że 5 lat temu, gdy zaczynaliśmy tą przygodę, zupełnie w innym miejscu byliśmy, prawda, jako branża niż teraz. Ale to jest też nowe pole do nowych wyzwań, przyciągnięcie nowych szefów, otwarcie nowych restauracji, nowych miejsc. Ja myślę, że ta gastronomia w przeciągu najbliższych 5 lat dopiero się zmieni tak naprawdę.
Tak? Obiecujesz?
No, chcę.
Ona się cały czas rozwija. To też jest dzięki świadomości poznaniaków, ich znajomości kuchni, tym, że bywają w restauracjach, że odwiedzają bardzo często, to buduje rynek. Dzięki temu są te restauracje, dzięki temu tutaj są w Poznaniu świetni szefowie kuchni i cała branża po prostu, to jest dzięki całej, po prostu dzięki kulturze też w mieście, kulturze jedzenia, dzięki temu właśnie zyskuje cała branża i dzięki temu jesteśmy teraz w przewodniku Michelin.
Z czego słynie Poznań kulinarnie, twoim zdaniem?
Z tradycji, mi się wydaje. Jest to bardzo jakby tradycyjnie silne miasto kulinarnie, ale również otwarte na świat. No, można popatrzeć na Jeżyce, to jest już mały kulinarny wszechświat.
Tak jest.
Mamy wszystkie kuchnie świata na Jeżycach, ale też mamy świetne restauracje włoskie, polskie i które są lata już na rynku, więc ta powtarzalność, ta dobrze zrobiona robota po prostu po poznańsku jakby procentuje tutaj i dzięki temu no, jest ten wspólny sukces, bo to nie jest sukces również tylko szefów kuchni, to jest sukces i władz miasta, i lokalnej społeczności, i szefów kuchni, i świetnych gospodarstw rolnych dookoła, jakby jest to wspólny sukces nas wszystkich, to nie jest tylko kilku szefów kuchni, którzy tutaj będą docenieni, ale nasz wspólny, wszystkich.
Dlaczego z taką determinacją walczyliście o ten przewodnik? Bo to trzeba mieć trochę determinacji jeszcze w sobie.
My sami jesteśmy kulinarnymi podróżnikami.
Zgadza się. No.
Ja i Michał bardzo dużo odwiedziliśmy w swoim życiu restaurację z gwiazdkami Michelin, bo to są też Michelin to nie tylko wpis do przewodnika, co jest bardzo ważne, ta rekomendacja. Ja tu będę podkreślała, bo bardzo często mówimy o gwiazdkach.
Tak, i właśnie głównie o tym się mówi.
I o tym się głównie mówi. Natomiast już naprawdę wielkim sukcesem jest wpisanie restauracji do przewodnika. Ja tutaj się posłużę cyframi, żeby jakby to zobrazować. Na dzień dzisiejszy przewodnik jest w 41 krajach, 16 210 restauracji jest wpisanych do przewodnika, przy czym zakłada się, że 15 milionów restauracji jest na świecie. Mhm. I rekomendacje otrzymuje 2786 restauracji, z czego 30 na dzień dzisiejszy z Polski. A w samym Poznaniu mówimy, że jest około 500 restauracji, więc jeżeli z 10 restauracji znajdzie się w tym przewodniku w tej najbliższej edycji, to już jest wielki sukces bycia na tym, w tych ponad 16 tysiącach wyróżnionych restauracji. Ale oprócz tego Michelin przyznaje nagrody i tymi nagrodami są gwiazdki Michelin. I to jest właśnie największą ambicją szefów kuchni i takie docenienie ich talentu, umiejętności, poświęcenia, ciężkiej pracy i myślę, że o to właśnie walczą kucharze.
Ale to nie są też, tutaj bym chciał powiedzieć, to nie są też szefowie kuchni, bo to jest również menadżer restauracji, cała załoga kelnerska, sommelier, bariści. Więc oni mają olbrzymi wpływ na...
I oni też mają osobne wyróżnienie w postaci...
To też, ale ta gwiazdka Michelin jest dawana dla całej restauracji, głównie dla szefa kuchni, ale bez całej reszty, całej obsługi, on by tego nigdy nie osiągnął, więc to jest sukces całego zespołu.
I to jest fajne, co powiedziałeś właśnie. Kto ma w Polsce gwiazdkę Michelin? Szybki test kulinarny.
Przemysław Klimas, Bottigiera. Jedyna restauracja w Polsce. Mhm. Niestety, no, Francuzi mają ponad 1000, my mamy jedną restaurację.
Dlaczego?
No właśnie może dlatego, że nie było wcześniej
drogi, bo oni zaczęli w 1900, a my w 2000.
Nie było też wcześniej woli politycznej, jakby, no, były też inne ambicje.
Ruch turystyczny mniejszy.
Więc wiele rzeczy miało na to wpływ. No, no, trochę wychodzenie z tych lat postkomuny to też zajęło chwilę. Trzeba też wziąć pod uwagę, że jak się przyjrzymy troszkę bliżej wszystkim szefom kuchni, którzy zaistnieli w przewodniku, którzy gotują w Polsce, to oni wszyscy byli na emigracji kulinarnej. Oni wszyscy byli w Irlandii, w Anglii, ja sam wróciłem z Wielkiej Brytanii po 8 latach, we Francji, we Włoszech i oni dzisiaj wrócili do Polski, znaczy nie dzisiaj, już parę lat temu, objęli stanowisko szefów kuchni i osiągnęli sukces wejściem do przewodnika Michelin. I dzisiaj mamy kilkadziesiąt restauracji już w Warszawie i w Krakowie, które są w przewodniku. I to są wszyscy ci koledzy, którzy, znaczy może nie wszyscy, ale większość z nich wyjechała za granicę, tam się nauczyła, wróciła i zrobiła porządek na lokalnym rynku. No.
I się kształciła.
Myślicie, że mamy szansę na gwiazdkę Poznań? Waszym okiem?
Od razu?
No.
Tak, myślicie, że tak nas od razu uhonorują, że dadzą gwiazdkę?
No fajnie by było.
No,
oczywiście,
byśmy
że
się
tak.
Cieszyli.
Na pewno byłby to wielki sukces dla tej restauracji, tego szefa kuchni i dla miasta, ale ta gwiazdka na pewno się pojawi.
Tak, bo to przyciągnie turystów, a
na
też
pewno się pojawi.
Nowi,
czy w tym roku
zależy.
Tego nie wiemy, ale Jeżeli Poznań wchodzi do przewodnika Michelin, to to już jest olbrzymi sygnał, że tu jest olbrzymi potencjał. Jeżeli nie będzie tego w tym roku, to na pewno za rok,
z
za dwa,
na pewno.
Z czasem to się pojawi.
Oni też na początku dają takie plakiety właśnie obiecującego szefa na gwiazdki, więc myślę, że...
Rokujący.
Taki rokujący właśnie, to się tak nazywa i myślę, że na to chyba szybciej możemy liczyć. No to też jest właśnie przez to, że ta restauracja musi być sprawdzona przez cały sezon, cały rok, więc nie wiem od kiedy zaczęli inspektorzy przyjeżdżać do Poznania, czy podejmą takie ryzyko, by od razu gwiazdką nagrodzić, ale na pewno są restauracje, które na to zasługują.
I wszyscy mają równe szanse.
No w tym momencie wszyscy są jadą na jednym wózku, że tak powiem.
Co teraz się wydarzy? Bo mówiliście, że przewodnik pokaże się w czerwcu, tak? I w czerwcu będzie oficjalne ogłoszenie, kto tam się znajdzie.
Tak.
Tak?
W czerwcu się dowiemy, kto się tam znajdzie.
Czy to będzie jakieś oficjalne ogłoszenie, nie wiem, jakieś takie...
Z tego co wiem, to będzie opublikowane na stronie Michelina. Być może będzie gala, to jeszcze tego nie wiemy.
A przydałaby się.
No,
nie będzie gali. No ze względów po prostu finansowych, ale będzie publikacja. Zresztą teraz też przewodnik zmienił swoje oblicze, już nie jest w formie papierowej, jak było to dotychczas. Do pandemii kupowało się tak zwane książki,
tak
czyli
jest.
Przewodniki, które były na półkach. Teraz on przyjął formę aplikacji i strony internetowej. Zresztą bardzo nowoczesnej i łatwej w obsłudze, więc zachęcam do sobie
zajrzenia
i
przejrzenia tego, co tam mamy.
Do pobrania.
Do pobrania, właśnie do tego pobrania. Słowa dobrego, do pobrania. Więc też zmienia się na bardziej nowoczesną formę. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo tak wcześniej tak forma książkowa powodowała, że gdzieś w wolnej chwili sobie przeglądaliśmy, chociaż
no tak,
dzisiaj
to...
większość...
Ja jestem zwolenniczką papieru, zresztą wiesz, ja po prostu lubię papier i lubię sobie przeglądać tak samo książką, czy z gazetą, czy z przewodnikiem, wolę mieć to w ręce.
Tak
ale chyba
zmienił.
Będzie bardziej dostępne, bo zakup przewodników, bo to były książki sprzedawane, myślę, że był na zbyt niskim poziomie przy cenach, dzisiejszych cenach papieru, więc wszystko się dzieje wirtualnie. Dzisiaj to wirtualny świat promocji najwyższej klasy restauracji.
Czy jest coś wyżej niż ta gwiazdka i to wyróżnienie?
Nie, ja właśnie chciałabym to powiedzieć,
są dwie i trzy gwiazdki,
są dwie i trzy, więc chyba to powinniśmy wyjaśnić, że generalnie odznaczeń jest pięć. Jedno to jest Bib Gourmet, Bib to jest ten ludek michelinowski z opon się rozkładający, który z takim językiem oblizującym usta sugeruje, że jest to restauracja, w której jest naprawdę pyszne jedzenie z jakością odpowiadającą
cenie. Jest to świetna jakość do ceny.
Jakość do ceny. Czyli nie najdroższa restauracja, ale naprawdę smaczne i warte odwiedzenia. Później jest jedna gwiazdka Michelin, co sugeruje, że naprawdę w tym miejscu gotuje szef z bardzo dobrej jakości produktów i kuchnia jest smaczna, wyrafinowana. Dwie gwiazdki Michelin to już jest docenianie osobowości szefa kuchni widocznej na talerzu, czyli że już ma własny styl i kuchnia jest urozmaicona, inspirująca, wyrafinowana. I to miejsce naprawdę warto odwiedzić, gdy się jest w miejscowości, gdzie jest ta restauracja. No i trzy gwiazdki Michelin to są takie... To są takie top of the top.
To jest wybitne
jest
miejsce.
Tylko na świecie takich restauracji 140.
No to malutko faktycznie.
Malutko. I to są restauracje, dla których specjalnie odbywa się podróż. To znaczy, że one są tym motywatorem, dla którego podróż odbywamy właśnie. Czyli rezerwacja tego miejsca i celebrowanie już od samego początku. I to są wyróżnieni szefowie kuchni, których dania są ponadczasowe i mogą stać się klasykami w przyszłości, uznawane za klasyki sztuki kulinarnej. To jest już naprawdę najwyższej rangi sztuka kulinarna, a ich poziom umiejętności już sięga takich najwyższego stopnia. Aż trudno sobie to wyobrazić, ale
no
tacy
są,
tacy nie wyobrażam.
Ale też często też lokalizacja jakby...
Tak, i te miejsca są zazwyczaj imponujące, piękne.
Tam już jest wszystko po prostu z najwyższej jakości, najwyższej półki. No, to takie miejsca po prostu zachwycają.
Tak, i zapamiętuje się takie podróże do końca życia. I jest teraz nowa gwiazdka, tak zwana Green Star, i to jest przyznawana gwiazdka dla restauracji, które stosują ekologię, zrównoważoną gastronomię, które właśnie gotują z lokalnych, świeżych produktów ekologicznych, stosują zero waste i są po prostu pro eco. I to jest nowa zupełnie gwiazdka, przyznawana od 2020 roku we Francji. Mhm. Już objęła wszystkie 41 krajów, znaczy jeszcze nie, bo tak, nas jeszcze, my jeszcze nie mamy. Ale prawdopodobnie...
Coraz częściej restauratorzy, szefowie kuchni świadomie gotują, dbają o planetę, o to, co się dzieje wokół nas i to właśnie to zero waste, to jest jakby już ja już to stosowałem wtedy, kiedy to nie było modne, po prostu tak należało robić, żeby niczego nie wyrzucać, wszystko wykorzystywać, ale się dochodzi większa świadomość, tak, jakby fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła, pompy wody, zbieranie wody deszczowej, hodowla własnych ziół, ograniczenie transportu, czyli kupowanie lokalnie.
Użycie całkowitych produktów.
Tak, to no i do tego ten zero waste, redukcja mięsa w menu, to wszystko wpływa na to, że ta zielona gwiazdka jest coraz częściej rozdawana, bo coraz więcej restauratorów bardziej, oczywiście, że oni się skupiają na smaku, na jakości, na tym wszystkim, ale bardzo ważne jest dla nich to, co się dzieje też wokół restauracji, żeby jednak być takim przedsiębiorstwem zrównoważonym.
I świadomym.
No i żeby te restauracje promowały aby te trendy na świecie, tak. Czyli żeby były wzorcowe. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, takich restauracji jest 444.
Ale ładna cyfra.
Tak.
444.
Myślę, że w Polsce będzie 445.
Ja też tak myślę i trzymam kciuki za to bardzo mocno. No i życzę Poznaniowi, żeby było jak najwięcej restauracji w takich przewodnikach, w takich miejscach, żebyśmy Poznań też byli dumni, że tam jesteśmy i z dumą ściągali sobie aplikacje
no
i odwiedzali
fajne,
te
miejsca. Po prostu dla dumy poznaniaków, że no, tak. Poznań jest światowym miastem. I to jest taka pieczątka, która firmuje to, że no, tak jest. Więc fajnie jest po prostu mieć tego Michelina w mieście i mieć to poczucie dumy, że żyjemy w mieście, które jest naprawdę docenione, jest piękne i ma świetne restauracje.
I się tak rozwija gastronomicznie.
Tak. Ja bym bardzo chciała, żebyście w czerwcu dali mi znać, jak już będzie na stronach ogłoszone, jak będą wyniki.
O, ja myślę, że internet będzie,
poinformować.
Myślę, że internet będzie huczał.
Jan Mazurczak tutaj Jan bardzo mocno, Jan Mazurczak z
Poznańskiej
Organizacji Turystycznej.
Bo Jan wykonał tutaj najlepszą
pracę. Dużo serca też włożył w to.
Tak, tak.
Tak, był za to odpowiedzialny właśnie z ramienia Urzędu Miasta i bardzo jesteśmy mu wdzięczni, że mimo przeciwności losu, jakim była właśnie pandemia i wojna, on dalej trwał w tym postanowieniu i w tym projekcie i dzięki temu w ogóle Michelin zyskał bardzo dobrego partnera po Polską Organizację Turystyczną, która
podpisała
umowę o współpracy, o promocję tych trzech miast Polski, jakim jest Kraków, Warszawa i Poznań za granicą. Na to zostały przeznaczone bardzo duży też budżet marketingowy, więc nigdy polskie restauracje nie były promowane przez Michelin tak, jak się to odbyło teraz, już w tym momencie, bo już na stronach internetowych Michelina, właśnie w tych nowoczesnych stronach, już są artykuły o Polsce. I to bardzo cieszy i to też zmieni trochę spostrzeganie nas i zainteresowanie zagranicznych turystów właśnie jakby wzbudzi potrzebę przyjechania do nas.
No, bo przecież niczego nam nie brakuje, gotujemy na najwyższych światowych poziomach. Myślę, że to też warto podkreślić.
No, ja to mogę potwierdzić, bo bardzo często mamy gości z zagranicy codziennie właściwie i oni są naprawdę zachwyceni. I słyszę te komentarze, że no nie spodziewali się tak dobrej kuchni w Poznaniu, w ogóle po kuchni polskiej i jakby no, mieli zupełnie inne wyobrażenie, a jednak no, wychodzą zauroczeni, również Poznaniem, jak i naszymi restauracjami. Także no, to jest super, to jest no, bardzo miłe.
Wspomnieliśmy dotąd wyłącznie z pierogów na świecie.
I pyry.
No może to też, ziemniak. Ale chyba nie aż tak bardzo na świecie,
ale pierogi
prawda?
Faktycznie.
Od szefów, no myślę, że
no,
te pierogi się...
No najbardziej znaną produkcją tak, polskim. Żurek, pierogi.
I tutaj jak przyjeżdżają, to dopiero odkrywają nasze...
Talenty.
Nasze talenty i nasze produkty i to, co z tych produktów potrafimy zrobić i to bardzo cieszy. Praktycznie wszystkie wizyty światowych szefów kuchni kończą się dla nas sukcesem i taką wielką radością tak. I potwierdzeniem tego, że naprawdę poszliśmy w dobrym kierunku i się
już,
rozwinęliśmy.
Widzieliśmy 5 lat temu nie, z Asią, że no jesteśmy na tym poziomie, Poznań jest na tym poziomie kulinarnym, żeby wejść do tego przewodnika. Dlatego też nasze starania tej inicjatywy oddolnej jakby były oparte tym, że my byliśmy pewni, że
my jesteśmy gotowi.
Że jesteśmy gotowi na to, żeby ten Michelin tutaj się pojawił.
Tylko potrzebujemy tego wsparcia w mieście i otrzymaliśmy po prostu to wsparcie i bardzo dziękujemy. A ja jeszcze bym chciała tylko na koniec takie 3 wskazówki, które Michelin ogłasza jako takie rady, które udziela szefom kuchni, jak dostać tego Michelina. I pierwsza to jest, by zawsze gotować z doskonałych produktów najwyższej jakości i to wszystkich produktów użytych w potrawach, nie tylko tych głównych, wiodących. Drugie to, żeby czerpać radość i przyjemność z gotowania i zaspokajać właśnie swoich gości i ich uszczęśliwiać. To jest dla nich najważniejsze, a nie gotować dla nagród i dla tych gwiazdek. No i żeby jeść jak najczęściej poza domem, czyli żeby robić eksplorację tego rynku gastronomicznego w Polsce i na świecie, tak jak Michał na przykład wszystkie wakacje poświęca na podróżach po restauracjach michelinowskich, jakby inspirować się tym albo podpatrywać, co robią inni szefowie, ale też by swoje dania jeść całe, w całości, bo często też jest tak, że
szefy próbują w kuchni.
Próbują tylko w kuchni elementów, a potem okazuje się, że to danie wcale nie jest spójne i w połowie jego konsumpcji się okazuje, że to danie wcale nie jest takie pyszne, jakby nam się wydawało. I ja to doświadczam właśnie jurorując na konkursach kulinarnych. Danie wygląda imponująco, wszyscy myślą, że na pewno ten szef kuchni wygra, a potem okazuje się, że on nawet nie jest na podium, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego dania w całości zaakceptować pod względem smakowym, a to jest najważniejsze.
Tak. I chciałam powiedzieć, że nic tak nie uszczęśliwia człowieka jak dobre jedzenie.
Tak.
Przepraszam.
Czyli ale... podążaj za tym, co cię uszczęśliwe.
Tak jest.
Motto Anusz Delec.
Tak,
dokładnie. W ścianie.
Joanna Ochniak i Michał Kuter byli moimi Państwa gośćmi. Ja już nie mogę się doczekać czerwca i tego...
Ale nie ma co czekać na czerwiec.
Ale ja chcę te wyniki
można
zobaczyć,
już
wiesz.
Odwiedzać się.
Proszę, oczywiście. Zachęcamy do korzystania z naszych tak wspaniałych restauracji poznańskich. Każda wyjątkowa, każda serwująca trochę inne potrawy albo takie same podane w inny sposób. Każdy ma swój przepis i życzę Państwu po prostu smacznego Poznania.
Tak. Niesłabnącego apetytu na życie i nasze potrawy.
Mhm. I do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękujemy.